Hrabina Nieva Potulicka w dziejach Towarzystwa Chrystusowego. Dom macierzysty Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach, wyznaczony przez kardynała Augusta Klonda w dekrecie założycielskim zgromadzenia, a siedzibę nowo powstającej rodziny zakonnej w aspekcie duchowym był i nadal jest, pomimo jego utraty, domem macierzystym zgromadzenia. Dom macierzysty to pierwszy dom nowo powstałego instytutu. To miejsce, w którym założyciel po raz pierwszy gromadzi decydujący się na życie duchem Ewangelii według jego założycielskich wskazań aprobowanych przez Kościół. W ten sposób dom macierzysty każdego instytutu zakonnego wpisuje się nie tylko w jego historię, ale w teologiczno-prawne doprecyzowanie myśli i zamierzeń założyciela instytutu i jest przestrzenią weryfikacji założycielskiego charyzmatu przez pierwszych członków instytutu. Dlatego w historii każdego instytutu życia konsekrowanego zajmuje on ważne miejsce i jest punktem odniesienia w jego dziejach. W zasadzie wybór i przynajmniej wstępne przygotowanie domu macierzystego oraz zabezpieczenie środków do życia dla nowo powstającej rodziny zakonnej mieści się w założycielskiej powinności. Kardynał August Klond, prymas Polski, tę założycielską powinność wobec zakładanej przez siebie wspólnoty zakonnej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wypełnia przy współudziale współzałożyciela Towarzystwa Księdza Ignacego Posadzego oraz dzięki hojnej ofiarodawczyni hrabiny Anieli Potulickiej. Punkt pierwszy w służbie Boga i Ojczyzny. Gospodarze Potulicy wywodzili się z Wielkopolski. Ich korzenie znajdują się w piastowskiej rodzinie Grzymalitów, z którego to wywodziło się między innymi kilku wojewodów poznańskich i kaliskich, kanclerz główny doradca króla Polski Kazimierza Wielkiego. Po chwilowym upadku znaczenia i zasobności Grzymalitów w drugiej połowie XV wieku nastąpiło odrodzenie rodu, powrót do świetności oraz wpływów. W tym okresie z pierwotnego pnia rodowego wyodrębniły się dwie gałęzie, grudzińskich i potulickich. Zdecydowanie największy wkład w poszerzenie wpływów, pomnożenie majątku rodzinnego potulickich wniósł wywodzący się z ósmego pokolenia potulickich Jan Jakub. Żyje do 1772 roku. Ten wieloletni poseł do Sejmu Polski, uczestnik odsieczy wiedeńskiej, wojewoda brzesko-kujawski, należał do głównych postaci ówczesnej sceny politycznej. Owocem jego zabiegów na płaszczyźnie gospodarczej była ekspansja ekonomiczna na terytorium Pomorza, gdzie nabył trzy wielkie kompleksy dóbr ziemskich, Sępoliński, Więcborski i Ślesiński. Na terenie tego ostatniego znajdowała się mała myśliwska osada Kantowo, której nazwę zmieniono na Nowe Potulice, w odróżnieniu od dwóch innych miejscowości, które nosiły nazwę Potulic w okolicach Wągrowca i Złotowa. Trzej kolejni spadkobiercy Jana Jakuba Potulickiego, bratany Józef Demigian oraz jego syn Aleksander Hilary oraz Michał Bonaventura, ostatecznie przesunęli interesy gospodarcze Potulickich na Pomorze, a zamek Więcborku obrali jako swoją siedzibę rodową. Michał Bonaventura Potulicki, człowiek bardzo światły i wykształcony, interesował go równocześnie metoda uprawy ziemi oraz nauki przyrodnicze. Należał do Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, na zjazdach którego wielokrotnie wygłaszał odczyty i wskazywał na konieczność podjęcia nowych technik uprawy ziemi. Po jego śmierci majątek rodowy Potulicki został przydzielony starszemu synowi Kastrowi Piotrowi. Jednak na skutek długów hipotecznych utracił Więcbork i Sępólno, a dobra ślesińskie przekazał swojemu młodszemu bratu Kazimierzowi Ludwikowi. Natomiast sam przeniósł się w okolice Warszawy, zapoczątkowując tak zwaną linię starszą Potulickich z siedzibą rodową w Oborach, dzisiejszym Konstancinie. Kazimierz Ludwik Potulicki, założyciel linii młodszej Potulickich, dziadek Anieli Potulickiej, był jedną z ciekawszych postaci ich rodowych. Od 18 roku życia służył w wojsku księstwa warszawskiego. Uczestniczył w kampanii napoleońskiej, za co uzyskał Krzyż Wielki Militarii. W tym czasie był również adiutantem księcia Józefa Poniatowskiego. Wychowany w duchu patriotycznym po raz drugi odpowiedział na wezwanie ojczyzny w czasie powstania listopadowego. Najpierw w stopniu kapitana, a następnie majora i podpułkownika uczestniczył w powstańczej wyprawie na Litwę. Upadł powstania wraz z towarzyszami broni udał się na emigrację do Francji. Po rocznym pobycie na wychodźstwie w 1832 roku powrócił do swoich rodzinnych stron, co opłacił 6-miesięcznym pobytem w więzieniu. Po odbyciu kary wrócił do rodzinnych Potulic. Po 20 latach zarządzania rodowym majątkiem cały Klucz Ślesiński przekazał pod zarząd swojemu najstarszemu synowi Kazimierzowi Wojciechowi, ojcu Anieli, a sam udał się do uzyskanej po matce majątków w południowej Wielkopolsce. Kazimierz Wojciech Potulicki, jedyne dziecko Kazimierza Ludwika z pierwszego małżeństwa z hrabiną Gabrielą Mierzyńską, dzięki umiejętnemu gospodarowaniu dobrach ślesińskich stał się jednym z najbogatszych ludzi w zaborze pruskim. Utrzymywał bliskie kontakty z najwybitniejszymi postaciami swoich czasów, m.in. z Karolem Libertem i hrabią Adamem Potockim. Korzystając ze zdobytej wiedzy, Potulicach postanowił stworzyć okazałą siedzibę swojego rodu. Z jego inicjatywy około 1865 roku w miejsce starego potulickiego dworu wybudowano okazały pałac. Budowa otrzymała neogotycką fasadę oraz wieżę według projektu znanych wówczas architektów Henryka Markoniego z Warszawy i Stanisława Chabarowskiego z Poznania. Obok pałacu 3 lata później wybudował według projektu Markoniego kaplicę pałacową pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny, który umieszczono w krypcie komory z grobami potulickich. Kaplica jako afiliowana do kościoła parafialnego w Szczecinie, najpierw kaplicę obsługiwali kapelani, do których obok kościoła budowano specjalną kapelanię, a później parokieni z pobliskich Suchar i wreszcie od 1932 roku Chrystusowcy. Kazimierz Wojciech Potulicki miał 5 córek, z których 2 zmarły w dzieciństwie. Majątek rodowy Potulic odziedziczyła w całości najmłodsza córka Aniela Konstancja. Aniela urodziła się w Londynie. Sakrament Chrztu Świętego przyjęła w londyńskiej katedrze Westminster. Matka zmarła kilka dni po jej urodzeniu. Aniela swoją patriotyczną postawę opartą na potulickim wezwaniu w służbie Boga i ojczyźnie kształtowała na podstawie bohaterskich opowiadań dziadka Kazimierza Ludwika. Formacja ta owocowała w dorosłym życiu hrabina Anieli wielką miłością ku Bogu, kochaniem Kościoła, ofiarnością wobec potrzebujących, troską o ojczyznę. Nowy rozdział życia Anieli rozpoczął się 4 października 1880 roku. Z chwilą śmierci swojego ojca Kazimierza Wojciecha na mocy jego testamentu stała się wyłączną spadkobierczynią dóbr potulickich. Przez kolejnych 50 lat zarządzała dobrami, składającymi się z kilku majątków i folwarków o wysokiej kulturze rolnej. Podległe jej lasy rozciągały się od Nakła do Szubina. Na terenie jej posiadłości znajdowały się również tartak, cegielnia oraz liczne stawy rybne. To wymagało wiele hartu ducha i mądrości, aby ogarnąć całość tak ogromnej gospodarki. Pracowitość hrabiny Anieli Potulickiej była powszechnie znana i ceniona. Sprzeciwiała się pracy ponad ludzkie siły, ale ostro potępiała też bezczynność. Dbała o to, by nikt w jej dobrach nie został skrzywdzony. Starała się wpoić podobanie do pracy całemu swojemu otoczeniu. Dbała o poziom życia swoich pracowników i rozwijała ich talenty. Dla mieszkańców swoich wiosek organizowała kursy rękodzielnicze, kobiety zachęcała do nauki łuczkarstwa i tkactwa, a mężczyzn do podjęcia prac prowiatorskich, wyplatania krzesteł i szczotkarstwa. W fundowanej przez swojego ojca szkole założyła lokalny związek oświatowy Ognisko. Organizowała kursy oświaty, odczyty i lekcji języka polskiego. Zachęcała do czytelnictwa, fundując dla oświaty bibliotekę. Wśród okolicznych mieszkańców podbudzała ducha patriotycznego oraz przywiązanie do wiary katolickiej. Dbała o dzieci, o młodzież. Troszczyła się o starszych i chorych. Wielką troską otaczała przydomowe ogródki swoich chłopów. Starała się, aby nie tylko były one piękne i zadbane, ale by były praktyczne i potrzebne i potrzebnymi warzywami zasilały głównie gospodarstw. Hrabina Aniela Potulicka była znana ze swej działalności filantropijnej. Wspierała wielu potrzebujących, tak osoby indywidualne, jak i instytucje charytatywne i kościelne. Wśród ofiarowanych należy wymienić zakład opieki, żłobek pod wezwaniem świętego Floriana w Bydgoszczy, prowadzone przez siostry miłosierdzia świętego Paulo, które dzięki niej mógł podopiecznych przyjmować w odpowiednio przygotowanym dużym domu z kaplicą. Zachwycona osobą Marii Karłowskiej i propagowaniem przez idei dobrego pasterza, hrabina Aniela Potulicka pokryła koszta zakupu ziemi pod zakład dobrego pasterza w Poznaniu na Winiarach, a następnie przekazała swoją sporą kwotę pieniężną umożliwiającą organizację życia nowo powstającego zgromadzenia zakonnego. Ostatecznie to dzięki jej wsparciu siostry pasterki mogły rozbudzić działalność już w 1895 roku. W trosce o nieuleczalnie chorych hrabina Aniela Potulicka ufundowała w Poznaniu na Łazarzu specjalny zakład, którego prowadzenie powierzyła siostrom Szarytkom. Po bliskim Nagle kierowała konferencją świętego Ignatego Paulo i wspierała podejmowane dzieła na rzecz ubogich i potrzebujących. Trzeba jednak zauważyć, że dwa największe dzieła hrabiny Anieli Potulickiej to wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i drugie to umożliwienie działalności Towarzystwa Chrystusowego. I to jest punkt centralny mojej refleksji. Z chwilą powrotu po zakończeniu I wojny światowej z wojennej tułaczki do Potulic, hrabina Aniela Potulicka, będąc już w podeszłym wieku, jako ostatnia z młodszej linii potulickich, szukała celu, na który mogłaby przekazać majątek rodowy. Kierując się życiową dewizą służyć Bogu i Ojczyźnie, pragnęła stworzyć coś takiego, co łączyłoby w sobie tę ideę. Inspiracją do podjęcia przez hrabina Anielę decyzji o wsparciu materialnym dla powstającego w odrodzonej Ojczyźnie Katolickiej Uniwersytetu Lubelskiego był list księdza rektora Józefa Kruszyńskiego zamieszczony w miesięczniku Nurt. Rektor napisał mimo co o potrzebie tworzącego się w państwie polskim w zakresie szkolnictwa, głównie wyższego, w tym także katolickiego, przedstawił potrzebę przygotowania fachowych działaczy katolickich na stanowiska władzy państwowej, samorządowej oraz rozważał konieczność właściwej formacji dziennikarzy. Wskazał też, że tych zadań podjął się utworzony w 1918 roku Katolicki Uniwersytet w Lublinie. Jego zamierzenia odpowiadały w pełni idei hrabiny Anieli Potulickiej. Akt założycielski Fundacji Potulickiej o nazwie Fundacja Potulickich im. Anieli Hrabiny Potulickiej podpisano 10 sierpnia 1925 roku w kancelarii notariusza Jana Sławskiego w Poznaniu. Celem fundacji było zapewnienie i wzmocnienie zaplecza materialnego dla działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod warunkiem, że uniwersytet ten do dnia 1 lipca 1928 roku powstanie. Zapis fundacyjny dotyczył 6038 hektarów wraz z urządzeniami gospodarczymi. 13 marca 1928 roku Rada Ministrów na wniosek ministra Dobrockiego zatwierdziła fundację. A 2 listopada 1928 roku w księdze hipotecznej jako właściciela całego majątku w Potulicach zapisano Fundacja Potulicka im. Anieli Hrabiny Potulickiej. Jednakże już wcześniej w artykule 7 załącznika 2 do protokołu z 8 lipca 1927 roku hrabina Aniela Potulicka wyraziła wolę co do przyszłych użytkowników pomieszczeń pałacowych i parku. Pisała: postanawiam dalej, aby w pałacu w Potulicach znalazł pomieszczenie zakład młodzieży o charakterze społeczno-wychowawczym, który za życia bliżej sprecyzuję. Poza tym korzystać będzie zakład wyłącznie dla siebie z wszystkich zabudowań pałacowych, zabudowań w pogodzie z kapelanki wraz z należącym do tejże, do tejże budynkiem oraz korzystać będzie z woli i obszaru, z roli i obszaru obejmującego park, sad, ogrody w obszarze około 30 hektarów. W liście do księdza prymasa kardynała Augusta Gronda z dnia 7 lipca 1931 roku za legalizowanym u notariusza Latanowicza oraz w ostatnim testamencie z 10 października 1931 roku hrabina Nieropotuliska wyjaśnia wyraźnie, że jej życzeniem jest, aby zakład, który ma w przyszłości użytkować pomieszczenia pałacowe w Potulicach i przyległy park, miał na celu krzewienie wiary między Polakami na obczyźnie oraz dostarczać nad nimi opiekę i duchową i narodową oraz aby zakład ten był prowadzony przez zakon męski, który ma w tym celu powstać. Prawdopodobnie tutaj z tych śladów nie znalazłem. Kardynał Grond dzielił się z hrabiną Anielą Potulicką swoimi inicjatywami. Hrabina Aniela Potulicka w swojej założycielskiej woli nie tylko przewidywała użytkowanie potulickiego pałacu, ale od samego początku ideę użytkowania pałacu łączyła z detalicznym opisaniem materialnym wsparciem funkcjonującego tam zakładu. Pierwotny zapis 27 roku skorygowała w 29 roku, w którym czytamy: fundacja winna będzie płacić rocznie na utrzymanie tego zakładu zamiast świadczeń w naturaliach określonych w artykule 7 aneksu 2 6000 zł w złocie od dnia mojej śmierci. Jak wynika z rocznych sprawozdań fundacji, fundacja sumiennie wywiązywała się później z tych zobowiązań, a dom macierzysty Towarzystwa w Potulicach, jak wynika z zapisu kronikarza, był samowystarczalny. Punkt trzeci. Dom macierzysty Towarzystwa w Potulicach. Kodeks prawa kanonicznego Kościoła Łacińskiego z 1917 roku w kanonie 496 podaje zasadnicze dyspozycje, którym winien kierować się ordynariusz miejsca, wydając zgodę na erygowanie nowego domu zakonnego, a tym bardziej domu macierzystego powstającej rodziny zakonnej. We wskazanym kanonie prawodawca nie tylko chodzi o pozyskanie domu, ale w równym stopniu o roztropne zapewnienie jego mieszkańcom wszystkiego, co umożliwia im prowadzenie życia zgodnego z celem i duchem wspólnoty oraz zaradzenie codziennym potrzebom jego mieszkańców. W maju 1932 roku ksiądz Ignacy Posadzy wraz ze swoją siostrą i szwagrem ze Strzelna odwiedza Potulicę, jak zanotował w swoich fragmentach bitew, aby choć przyjrzeć się pałacowi, który mógłby stać się domem dla członków zgromadzenia. W czasie spaceru po potulickim parku spotkał dyrektora Stefana Radzimińskiego, plenipotenta hrabina Anieli Potulickiej i zarządcę majątku. W rozmowie poruszono m.in. temat starań kardynała Augusta Gronda dotyczący zabezpieczenia materialnego nowo powstającego zgromadzenia przez znalezienie właściwego loku. Dyrektor Radzimiński treść tej rozmowy przekazał hrabinie Anieli, która już od dłuższego czasu była ciężko chora i nie wychodziła z zajmowanej w pałacu pokoi. W wyniku tej rozmowy wynikiem tej rozmowy było ostateczne przekazanie przez kardynała Augusta Gronda, przekonanie kardynała Augusta Gronda, że Potulicki pałac wraz z parkiem i ogrodami spełnia warunki na dom macierzysty dla powstającej rodziny zakonnej, która w przyszłości ma podjąć działalność apostolską na rzecz Polonii, na rzecz Polaków żyjących poza granicami ojczyzny. Hrabina Aniela Potulicka decyzję o przyszłych użytkownikach pałacu podjęła już wcześniej i złożyła ją na ręce kardynała Augusta Gronda jako przewodniczącego kuratorium, czyli zarządu fundacji. Jednak sam prymas, jako salesjanin, jako wierny syn Don Bosco, nie mógł zdecydować się na wprowadzenie tam przyszłych Chrystusowców i zastrzegł, że nie będzie można z tego korzystać za życia hrabiny, gdyż mogłoby to doprowadzić do nieporozumień i niezadowolenia właścicielki. W swoich zapiskach ojciec Ignacy zanotował: ksiądz prymas wezwał mnie do siebie i powiedział: widać wyraźnie, że opatrzność Boża wyznaczyła Potulicę jako dom macierzysty zgromadzenia. Koniec cytatu. Krótko potem pisze ojciec Posadzki w innym miejscu. Pojechaliśmy z księdzem Prymasem do Potulic. Hrabina zgotowała się do Prymasowi serdeczne przyjęcie. Ksiądz Prymas ze swej strony przedstawił mnie hrabinie. Oto ofiara mojego wyboru. Sądzę, że ksiądz Ignacy postara się o to, że stosunki między hrabiną a zakładem ułożą się jak najlepiej. Następnie w rozmowie z dyrektorem radzienińskim ksiądz Ignacy Posadzki omówił warunki i zasady korzystania z pałacu i prawa. W ten sposób jedno z większych zmartwień, jakim było zabezpieczenie nowo powstającej rodzinie zakonnej bazy materialnej, a przede wszystkim mieszkaniowej, zostało rozwiązane. Zaraz po tej rozmowie kardynała Augusta Klonda z hrabiną Anielą Potulicką, która odbyła się w maju 1932 roku, w czasie której prymas przedstawił potulickiej dziedzicce księdza Ignacego Posadzkiego jako realizatora swoich myśli i zamierzeń, ksiądz Ignacy z właściwą sobie pokorą i odwagą przystąpił do wypełniania zakreślonych planów i organizowania domu macierzystego w Potulicy. W tym czasie pozbył się swojego mieszkania na ulicy Łąkowej w Poznaniu, a za pozyskane fundusze już w sierpniu 1932 roku zakupił sprzęt niezbędny dla powstającego domu w Potulicach. Już 23 sierpnia ksiądz Ignacy wraz z trzema kandydatami na braci przyjechał do Potulic. Chlebem i solą na progu domu macierzystego towarzystwa powitał ich w imieniu schorowanej hrabiny dyrektor Radzimiński i wprowadził ich do przekazanych im pomieszczeń. W chwili przyjazdu przyszłych Chrystusowców do Potulic na potrzeby zgromadzenia przeznaczono 3 pokoje jako mieszkanie dla ojca Ignacego Posadzkiego oraz oficynę i tak zwaną kapelankę na mieszkanie dla klerków i braci. W ten sposób kapelanka stała się częścią integralną domu macierzystego w Potulicach. Radość realizacji myśli zamierzeń kardynała Augusta Klonda w potulickim zakonku i trud przygotowania przyszłych duszpasterzy, zakonników, misjonarzy polskich środowisk emigracyjnych burzy nadciągająca II wojna światowa. 1 września po wybuchu wojny podczas narady ksiądz Ignacy Posadzki z obecnymi w Potulicach księżmi podejmuje decyzję, by ewakuować około 200 Chrystusowców z Potulic, a na miejscu celem zabezpieczenia domu i warsztatów pozostawić księdza Kazimierza Świetlińskiego wraz z kilkunastoma braćmi zakonnymi. Ostatecznie w Potulicach zostaje 2 braci, którzy są tam obecni przez całą wojnę do wyzwolenia, a po wojnie już od sierpnia 1965 roku Chrystusowcy wracają do Potulic, najpierw ksiądz Długopolski, a następnie ksiądz Biolik i pełnią obowiązki duszpasterskie do 1948 roku. I zakończenie. Początków zorganizowania formy opieki duszpasterskiej nad polskimi emigrantami trzeba szukać po upadku powstania listopadowego. Próby zapewnienia stałego dopływu przygotowanych duszpasterzy do polskich środowisk emigracyjnych w sposób szczególny były podejmowane przez Episkopat Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Wobec wołania Polaków na obczyźnie polskiego duszpasterza kardynał August Klon podejmuje starania mające na celu rozwiązanie problemów duszpasterskich polskich rzesz emigracyjnych przez erygowanie specjalnego instytutu zakonnego. Zdaniem kardynała w ten sposób w przyszłości zapewni się stały dopływ przygotowanych misjonarzy emigracyjnych, którzy we wspólnocie zakonnej będą znajdowali wsparcie duchowe i materialne. W to dzieło włącza się hrabina Aniela Potulicka, przekazując używanie powołanemu przez prymasa Klonda Towarzystwu Chrystusowemu. Rola hrabiny Anieli Potulickiej nie tylko w początkowym okresie istnienia towarzystwa jest do przecenienia. Dzięki jej ofiarności, myśli, zamierzenia kardynała Augusta Klonda i zapał apostolski księdza Ignacego Posadzkiego mogły przybrać realne kształty, a Chrystusowcy pracujący dziś na rzecz duchowego dobra Polaków rozsianych po całym świecie widzą w niej swą wielką i wspaniałomyślną dobrodziejkę i fundatorkę. I to już poza tym tekstem. Myślę, że nie przekroczyłem czasu, który był mi wyznaczony. Chciałbym tylko, żebyśmy my na Hlonda patrzyli, bo tak się składa, że te dwa referaty czy wystąpienia, one jako ściągają kardynała Augusta Hlonda do problemów emigracyjnych. W jego prymasowskim sercu był też inne problemy, między innymi wspomniany tutaj Katolicki Uniwersytet Lubelski. Było budzenie życia Kościoła na Pomorzu Zachodnim, tak cofając się wstecz, było zjednoczenie Kościoła po rozbiorach Polski w latach międzywojennych. Było zresztą potem organizowanie diecezji w Katowicach, jeszcze wcześniej organizowanie nowej inspektorii salezjańskiej. A więc, żebyśmy my mieli taki cały obraz, a ta problematyka duszpasterstwa wśród Polaków na obczyźnie to jeden z wielu wątków w życiu kardynała Remasa. Chciałbym zaprosić do Otubic, nie dlatego, że jestem w nich zakochany, ale dlatego, że warto tam po prostu pojechać. Jest to malutka miejscowość, około 1000 ludzi. O wiele więcej jest więźniów w tamtejszym zakładzie karnym. Warto tam zobaczyć kościół właśnie z tego okresu. Przebudowany pałac, park, słynna kolekcja dębów potulickich. Jest niezburzona jeszcze plebania, dom hrabiego Radzimińskiego, o którym mówiłem. Warto też pamiętać o tym, że to się działo w Potulicach w czasie wojny. 41-45 obóz koncentracyjny. O tym się bardzo rzadko mówi, albo wcale. Często w tych wykazach obozów nie ma Potulic. Ilu było więźniów w dniu wyzwolenia 25 stycznia 1945 roku? W dwóch turach z Potulic wyprowadzono 11 470 więźniów. Następnie w Potulicach urządzono obóz dla Niemców, lata 45-49. W dniu likwidacji obozu wyprowadzono około 25 tysięcy Niemców. Zarówno i więźniowie lat 41-45, jak i więźniowie niemieccy 45-49 mają swoje pomniki w Potulicach. Jest jeszcze trzecia grupa, o której jakbyśmy zapomnieli dzisiaj, to są Potulice były obozem czy więzieniem politycznym dla żołnierza AK i w ogóle dla tych, którzy nie zgadzali się z budującym się komunistycznym ustrojem. Jednak oni nie mają w Potulicach swojego śladu. Jeszcze raz zapraszam do Potulic, warto tam pojechać. Mała miejscowość, nie ma drogowskazu.